po dwóch latach. Znowu mogę być w Hamburgu i tak się cieszę, że tak się pięknie rozwijacie, że tak wiele osób. Amen. Pan Bóg błogosławi. Wstałem rano o godzinie 3:30, aby do was przyjechać. A wasza niemiecka Lufthansa zakupiła mój bagaż. A więc jestem tak, jak byłem w samolocie. Także musicie mi wybaczyć, że nie wystroiłem się dla was dzisiaj. Ale wszystko w tej walizce, a ja tutaj z wami. Także dzwoniłem do żony, mówię, bagażu nie ma, zgubił się. Ona mówi, dobrze, że ty się nie zgubiłeś. Także cieszę się, że mogłem dolecieć i że mogę być z wami. Przeżywamy Bożą obecność. Przywożę wam serdeczne pozdrowienia i życzę Bożego błogosławieństwa na ten czas, który jest przed nami, bo będziemy mieli dwa wspaniałe wieczory. Wierzę, że to, co Bóg włożył w moje serce na dzisiaj i to, co włożył w moje serce na jutro, będzie miało wpływ na wasze życie. Wierzę, że tak będzie, że to będzie miało wpływ na wasze życie, że Duch Święty coś szczególnego pośród nas uczyni i będzie coś szczególnego czynił pośród nas. Amen?
Amen.
Wierzycie w to razem ze mną?
Amen.
Bo po to tutaj jesteśmy. Jesteśmy po to kościołem. Jesteśmy w te wieczory razem. Moglibyśmy pójść na mecz, moglibyśmy oglądać telewizję, moglibyśmy, nie wiem, pójść na spacer albo na jarmark świąteczny, ale jesteśmy tutaj, aby przeżywać Jezusa. Aby doświadczać Jezusa. Aby doświadczać Jego mocy. Powiem wam później trochę więcej o tym, czego doświadczyliśmy w ostatnim czasie, w ostatnim okresie. W międzyczasie, poprzez te dwa lata, wiele w naszym życiu się działo. Wiele też ognia i sztormów przeżyliśmy. I to, że dzisiaj tutaj jestem z wami i że mogę powiedzieć, że Bóg jest dobry, to Boża łaska. Bo Bóg jest dobry.
Amen.
Jak wiecie, w tamtym roku pożegnaliśmy naszego ojca duchowego, mojego teścia, wspaniałego człowieka, który nie wiem, czy było mu dane być u was, usługiwać prezbitera Hidzika Michała.
Był.
Ale wszyscy go znacie. A więc musieliśmy powiedzieć mu do zobaczenia. Jezus już uparł. W międzyczasie jego żona Tatiana, odpowiedzialna przez wiele lat za służbę kobiet w kościele, popadła w niepełnosprawność. Jest na wózku inwalidzkim. Mam ze sobą, miałbym dzisiaj, ale mam ze sobą pozycje, które zostały wydane po Michale, jego spis ostatnich, jego przemyśleń o Duchu Świętym. To są ostatnie już pozycje książek. Przywiozłem tylko po 5, a także jego biografię. Jeśli będziecie zainteresowani, to jutro będę je miał. Mam nadzieję, że bagaż dowiozą i będziecie mogli te pozycje sobie nabyć, ci co chcą. A pieniążki z tych książek idą na rehabilitację siostry Tatiany. A więc ona obecnie jest w szpitalu, rehabilituje się, potrzebuje modlitw i wsparcia. Ale to nie wszystko. W tym roku straciłem mojego brata, 5 lat młodszego, który zmarł na zawał serca. Niespodziewanie. A miesiąc później odeszła do wieczności moja mama. A więc był to okres smutnych przeżyć, doświadczeń, pożegnań, przez które musieliśmy przejść. I musieliśmy sobie uświadomić, że Bóg jest ponad wszystko. Że On kontroluje wszystko. I my wiemy, że to On czyni to, co najlepsze. I chcemy się z tym godzić. I chcemy się tego trzymać i chcemy w to wierzyć. Także to nie był łatwy okres, ale także miały miejsce pozytywne rzeczy, które się działy i dzieją. Na przykład zostanę dziadkiem. Ja zawsze mówię mojej żonie, wygląda elegancko młodzieżowo. I ona się bardzo z tego śmieje. A teraz, kiedy nasza córka zaszła w ciążę, która wyszła za mąż W maju będzie 2 lata. Wyszła za mąż za wspaniałego mojego zięcia, ewangelistę, mojego wzrostu. Nie jest tak przystojny jak ja, ale mojego wzrostu. Służy Bogu, służą razem Bogu. Mieszkają w Białymstoku. Bardzo się z tego cieszymy. No i powiadomili nas, że w marcu będziemy dziadkami. No niestety, czas posuwa się do przodu. Ale cieszymy się. Cieszymy się z tego. To nowy etap w naszym życiu. I oczekujemy na ten etap z wielką radością. Jak wiecie, służę w Kościele na różnych poziomach. Przede wszystkim jestem pastorem zboru na południu Polski. W tym samym Kościele od 30 lat. W tym roku wchodziliśmy 30-lecie naszego istnienia. I w kwietniu mieliśmy tuż po pogrzebie mojej mamy wielkie wydarzenie w naszym kościele. Świętowaliśmy 30-lecie naszego istnienia w mieście Jastrzębie-Zdrój. W naszej biografii mogliśmy zaakcentować, że ochrzciliśmy 560 osób. To jest jakiś już wyczyn i bardzo się z tego cieszymy. Założyliśmy kościół w Wodzisławiu Śląskim, a obecnie jestem na etapie zakładania zboru we Stalowej Woli. Nie wiem, czy wiecie, gdzie Stalowa Wola? 300 kilometrów od nas i tam jeszcze, tam usługuję, tam pomagam. W tym roku rozpoczęliśmy pracę z 4 młodymi małżeństwami. Wspaniali młodzi ludzie, pełni pasji dla Boga. Poprosili mnie, abym był ich mentorem i zaczęliśmy pracę. Dzisiaj tam spotyka się 48 osób. Niedawno chrzcili kolejne 2 osoby. A więc Bóg działa, wynajęli salę, pomogliśmy im nabyć krzesła, sprzęt i pięknie służą Panu Bogu. I to jest dla mnie największą radością. Głosić Ewangelię, służyć Bogu, zwiastować Jezusa, iść do ludzi. Teraz mamy taki czas, kiedy podejmujemy nowe inicjatywy w naszym Kościele. Ja ciągle wierzę, że my musimy być bezustannie kreatywni i bardzo wrażliwi na Ducha Świętego. Dlatego, że ludzie wokół nas umierają i giną, a naszym największym zadaniem, naszą największą misją jest zdobywać ludzi dla Jezusa i głosić im Ewangelię. To jest misja Kościoła. To jest misja Kościoła. Naszą wizją w naszym mieście jest powiedzenie: Kościół znany i rozpoznawalny w mieście. Tego chcemy. Dzisiaj cały dzień duża ekipa z mojego zboru pakowała paczki, które wystawimy jutro na stoisku na jarmarku świątecznym w naszym mieście. A więc od jakiegoś czasu zrodziła się wizja, aby wystawiać namiot, stoisko z prezentami dla mieszkańców. Nie sprzedajemy, rozdajemy. Dajemy. Z błogosławieństwem dla ludzi. Idziemy do nich. Mówimy im, że Jezus Cię kocha. I to jest na te święta. Różne tam dajemy drobiazgi. Jak płyty nagrane z kolędami naszego zespołu. Jak kawałek świątecznego ciacha. W zeszłym roku 800 czy 700 takich paczek rozdaliśmy. Teraz także 700 przygotowali. Przysłali mi zdjęcia, jak pięknie zapakowane. I jutro stawiamy stoisko. I idą do ludzi. Będą im mówić, że na te święta Jezus jest najważniejszy. Że Jezus jest darem niebios dla nas. W zeszłym roku bardzo denerwowali się ci, którzy tam mają stragany z ciastem. Bo oni sprzedawali, a myśmy rozdawali. A więc my jesteśmy inni niż ten świat. Nie jesteśmy komercyjni. Jesteśmy ludźmi miłości. Amen? Jesteśmy ludźmi, którzy idą do drugiego człowieka, aby mu powiedzieć, że Bóg ich kocha, że jest dobry. Że jest dobry. Niedawno dzieliłem się z Sylwią tą wizją. Pewna młoda dziewczyna, młoda matka, otrzymała wizję od Boga. Mówi: pastorze, mam wizję od Boga. Ja mówię: dawaj, mów, co Pan ci mówi. Ja chcę słyszeć, co Bóg mówi do ludzi. Ona mówi: chciałabym otworzyć klub malucha w naszym mieście. Ja mówię: a co to jest? Bo ja już trochę wyrosłem. A ona mówi: to jest taki klub dla młodych matek z małymi dziećmi od 0 do 3. Mam program integracyjny, mam program ewangelizacyjny. Chciałabym to zacząć robić. I od września zaczęliśmy organizować klub Marucha w naszej hali sportowej siatkarzy. Tam przygotowane jest pomieszczenie dla małych dzieci, dlatego że mamy, które przychodzą na mecze siatkówki, tam oddają swoje dzieci pod opiekę. Przepiękna duża sala, cała wyposażona pod malutkie dzieci. I Miejski Ośrodek Sportu dał nam to pomieszczenie. Wiecie, to jest fenomen. Nie ma żadnych reklam. Jest tylko informacja na Facebooku, że można przyjść z małym dzieckiem do klubu Malucha. Otwierane to jest w czwartek o 21:00. 21:05:50 matek zabukowane. Z miasta. W ogóle nie znani nam ludzie. I 5 dziewczyn z naszego kościoła tam prowadzi zajęcia z nimi. Jest fenomenalna atmosfera. Pytają mamy o to, dlaczego to robimy? Albo kim jesteśmy? Czemu to robimy? I wtedy opowiadają nasze kochane dziewczyny o Panu Jezusie i o misji, i o wizji, którą mają od Boga. I zaczynają te kobiety się otwierać na Pana. Narzędzie ewangelizacyjne. Bóg jest niesamowity. Amen? Pozdrowienia od naszego Kościoła. Wam przyboże. Chociaż, prawdę mówiąc, już tyle wyjeżdżałem, że czasami jak wracam, zastanawiam się, czy jeszcze jestem pastorem. Ale ciągle jeszcze chcą, żebym był i z tego się bardzo, bardzo cieszę. Wiecie także, że jestem w Naczelnej Radzie Kościoła Zielonośrodkowego w Polsce. Mam odpowiedzialne zadania związane z naszym krajem. Organizuję tak zwane konferencje Płomień Ducha, które przez ostatnie 2 lata w 9 rejonach Polski udało mi się zorganizować. Są to konferencje poświęcone tematowi Ducha Świętego, aby zielonośrodkowcy nigdy nie zapomnieli o swojej tożsamości. Aby Kościół był pełen Ducha. Aby ludzie, liderzy, pastorzy, starsi zboru, diakoni, byli napełnieni Duchem Świętym, płonęli ogniem Ducha Świętego, operowali darami Ducha Świętego, aby Kościół dziejów apostolskich ciągle działał na tej ziemi. Amen? Co to wspaniałe, niesamowite przeżycia, których doznajemy, gdy Bóg chrzci Duchem Świętym, gdy ludzie zaczynają być uwalniani w darze prorokowania, w darze rozluźnienia duchów, słowa wiedzy, słowa mądrości. Nauczamy na ten temat. A później praktycznie staramy się oczekiwać na Pana, aby uwolnił te dary z naszego życia. I to jest piękne. Musimy Bogu służyć. 3 i 2 lata temu wy jako Agape także wspieraliście mnie w misji India. Dalej jeszcze do Indii. Ciągle mi się chce. Czym starszy jestem, tym więcej mi się chce. A więc cieszę się z tego, że przez te ostatnie lata, 8 lat, ta misja niesamowicie się rozwinęła. Wy także sponsorowaliście mnie. Pomagaliście mi. Za to wam jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Oczywiście pomaga wielu, wielu ludzi. Dzisiaj ta misja, którą nazwaliśmy Serce dla Indii, sponsoruje miesięcznie 100 rodzin pastorskich. 100 rodzin pastorskich ma utrzymanie z Polski i także tutaj od sponsorów z Niemiec, Polonii niemieckiej, z Düsseldorfu, z Mannheim, z Wuppertal. I też od was to była jednorazowa ofiara, która została przekazana, jak ustalaliśmy z wami na sierocińce, które tam mamy, wybudowaliśmy 2 sierocińce i je wspieramy. Wszystko z ofiar Polaków. To pięknie pomagać na misji. Ale nie tylko pomagamy pastorom. Mamy 95 dzieci sierot w adopcji na odległość. A więc utrzymujemy je miesięcznie w domach dziecka, mają pełną edukację, ubranie i jedzenie. A więc te kwoty nie są wielkie. Utrzymujemy rodzinę pastorską za 50 euro miesięcznie, jedno. I dziecko za 25 euro miesięcznie. To daje jakąś kwotę przy wymiarze 100 rodzin, a także 95 dzieci. Ale kiedy serce jest otwarte, to i Pan błogosławi. Amen? Ale także wyjeżdża. Wyjeżdża po to, aby uczestniczyć w akcjach ewangelizacyjnych. I za każdym razem, kiedy jadę do Indii, to jest niesamowite przeżycie, a także niesamowite wyzwanie. W przyszłym roku, od 13 lutego, będę po raz ósmy. Będzie to moja ósma podróż misyjna, która będzie trwała 17 dni. Usługuję wtedy rano na sesjach dla pastorów i liderów i wieczorem na otwartych ewangelizacjach. 17 dni, dzień po dniu. Przemieszczamy się w różne miejsca. Ja mieszkam w strasznych warunkach. To nie są wyjazdy na wczasy. W tym roku miałem okazję być jedno świadectwo. W stanie Maharashtra. Najbardziej przeciwnym stanie chrześcijaństwa. W ogóle prześladowania w Indiach są na wysokim poziomie, że tak powiem, chociaż nie wiem, czy tak to można określić. Prześladowania są bardzo mocne, intensywne. Premier indyjski powiedział, że do 2025 roku usunie chrześcijaństwo z Indii. A więc jest to odgórne jakby dążenie do państwa wyznaniowego, aby Indie były hinduskie, aby Indie wyznawały hinduizm. A więc jest parcie od władz. Przymykają oko na wszelkie prześladowania chrześcijan. Nie interweniują, nie reagują. Kiedy byłem w Maharashtra, to pastorzy musieli napisać oświadczenie, że nie będzie głosił i wzywał do zmiany religii żaden obcokrajowiec. Misja jest zakazana w Indiach. Nie wolno jeździć na misję do Indii. Wszystkie wyjazdy są nielegalne. Są tajne. Są to wyjazdy turystyczne. Ale przy okazji głosimy Ewangelię. I powiem wam, takie rzeczy, jakie widziałem w tym roku w Indiach, po prostu, jak to młodzież w Polsce mówi, mózg się lasuje. Niesamowite. Mam nagrany film. To nie ma czasu, aby wam robić relacje z Indii, bo przyjechałem wam usługiwać i z wami się modlić. Ale mam nagrany film o uzdrowieniach. O uzdrowieniach w Indii. Tłumaczony z języka hindi na angielski, z angielskiego na polski, z napisami polskimi. Sam byłem pod niesamowitym wrażeniem. Na przykład mówi świadectwo hinduska, kobieta, wyznania hinduistycznego. Nie była chrześcijanką, jak przyszła na nabożeństwo. Była niemową. Niemową. Nie mówiła. Jak Bóg ją dotknął i uzdrowił, złapała mikrofon i zaczęła opowiadać, co się stało. Ci, którzy ją przyprowadzili, po prostu nie mogli uwierzyć. Było to nabożeństwo, gdzie było około 5000 ludzi. 4000 to byli wyznawcy hinduizmu, 1000 chrześcijan. Takie przełożenie. Każdego wieczoru nawracało się od 400 do 500 hindusów do Jezusa. Przyjmowało Jezusa. Jeżdżę na takie ewangelizacje. Niektórzy sponsorują te ewangelizacje. Mam takiego przyjaciela w Mannheim, biznesmena, który sponsoruje taką ewangelizację w kwocie 2000 euro za każdy moim wyjazdem. Tyle kosztuje zorganizowanie ewangelizacji w ciągu 5 dni. W tym roku, kiedy pojechaliśmy do Maharashtra, wszystko mieliśmy załatwione. Po drodze dostajemy telefon, że motel, taki paskudny motel, przydrożny motel, w którym mieliśmy mieszkać, został anulowany ze względu na to, że szef policji ma gości i kazał wszystkich z motelu usunąć, bo on ich tam musi umieścić. A więc przyjechaliśmy, czterech pastorów, samochodem, z bagażami i nie mamy gdzie nocować. A więc szukamy. Jeden z pastorów znalazł dwa małe pokoje w takiej obskurnej ruderze. Mam zdjęcia, mógłbym wam to pokazać. Dostałem pokój, pryczo zbite z desek na 5 dni. Brudna pościel, chyba już tam ze 4 spało. Toaleta to była dziura w podłodze i wiadro z wodą do mycia się zimno, z kubeczki. To wszystko. To jest misja. Mogę mieszkać w hotelu Hilton w Stanach Zjednoczonych, jak jadę, ale mogę także mieszkać w takiej szopie, jeśli przyjdzie głosić Ewangelię. Biblia mówi, apostoł Paweł powiedział, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Mogę mieć dostatek i mogę być w biedzie. Nie ma problemu. Wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą. I tam Bóg czynił te cuda. Każdego wieczoru nawracało się setki ludzi. Wracaliśmy o północy, ciemno, nic nie widać. Mała lampka się świeciła, nie było się gdzie umyć. Po pięciu godzinach na bożeństwo. A następny dzień jechaliśmy ponownie. Jadłem nie wiadomo, co to było. Nigdy nie chorowałem. Ale głosić Ewangelię w Indiach, to jest coś niesamowitego. Jak się widzi te setki ludzi, którzy oddają życie Jezusowi. Jak się widzi te cuda. Dwie kobiety zostały przyprowadzone przez chrześcijanki, niewidome. Bóg otworzył im oczy. One mówią, te oczy nie widziały, jest to nagrane. Bóg otworzył nasze oczy i świadczą o tym ludzie, którzy ich przyprowadzili. To były osoby niewidome. Bóg uzdrawiał serca chore. Dotykał się kobiety, która była pochylona, nie mogła się wyprostować, miała chory kręgosłup. Przed kamerą prostuje się, wyprostowuje, mówi, że nie ma żadnego bólu. Bóg jest niesamowity. Bóg jest wielki. To mnie pociąga w Królestwie Bożym, że gdziekolwiek jedziemy z Ewangelią, Słowo Boże jest żywe i skuteczne i zmienia życie ludzi. Tak, czasami się modlę, gdy przechodzę przez różne burze i doświadczenia i ogień. I wtedy Bóg do mnie mówi, jestem zawsze ten sam. W każdych okolicznościach. Wtedy, kiedy kogoś odwołuję z tej ziemi, o kogo się modlisz i wtedy, kiedy uzdrawiam kogoś, do kogo się modlisz. Jestem ten sam. Ten sam, bo jestem suwerennym Bogiem, który wykonuje swój plan i On jest najlepszy dla każdego z nas. Jest dopasowany na naszą miarę. Jest uszyty dla nas. Boży plan jest najlepszy w Kościele. I wierzę, że dopóki Bóg da siłę, będę to robił. Będę się w to angażował. Proszę Was o modlitwę. O 13 będę znów w Indiach, w kolejnych niebezpiecznych miejscach. Czasami już mi się nie chce. W tym roku, powiem Wam, kiedy wyjeżdżałem, moja żona z córką wyjechała dzień wcześniej, bo musiały pojechać do pustki. A ja się przygotowywałem do wyjazdu. I przyszedł wieczór. Miałem być na lotnisku o godzinie 4 rano. I nagle przyszedł taki lęk. Byłem sam, przyszedł taki strach. Po prostu coś nie do opanowania. Nie do osiągnięcia emocjami. I słyszysz, że nie wrócisz. Że to twoja ostatnia podróż. Że się coś wydarzy. I nagle modlę się i mówię, Boże, to ja rezygnuję. To ja nie jadę. To ja zostawię ten bilet, stracę te pieniądze, ale Boże, co mam robić? Ale Pan mówi, posyłam Cię, jedź. I wiecie, że dopiero we Frankfurcie, jak wsiadłem do samolotu do New Delhi, to ode mnie odeszło. Przyszedł taki błogi pokój. I wtedy zrozumiałem, że jestem w woli Bożej. I ta ostatnia podróż była najlepsza. I zrozumiałem, że to diabeł próbował mnie zastraszyć. Że to ten kłamca, oszust, który przychodzi, aby nas dręczyć, który przychodzi, aby nam wmawiać rzeczy złe, próbował mnie zastraszyć. Próbował mnie powstrzymać. Ale większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Ale większy jest ten, który żyje w nas. Kochani, na pewno będę wracał do niektórych świadectw w moim kazaniu. Modliłem się o to, co powiedzieć Wam dziś, jutro. I powiem Wam, że pragnę być wrażliwy dla Ducha Świętego. Ja mam wiele kazań. Mógłbym otworzyć jakiś plik i mogę głosić. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przekazać to, co Bóg chce, aby przekazał. I czym bliżej było do tego nabożeństwa, tym bardziej czułem, że mam dzielić się z Wami myślami związanymi z tematem, jak uwolnić Bożą moc przez nasze życie. Jak uwolnić Bożą moc w naszym codziennym życiu. Jak chodzić w Bożym namaszczeniu w naszym domu rodzinnym, w naszej pracy, w naszej służbie, poza budynkiem kościelnym, poza nabożeństwem. Jak uwalniać Bożą moc, która ciągle w nas skutecznie działa. Amen? Niedawno miałem takie objawienie. Wiecie, jest dobrze patrzeć na otaczające nas rzeczy i wsłuchiwać się, co Bóg chce do nas powiedzieć. Kiedy lecisz samolotem, nim jest tak zwane take-off, nim samolot wystartuje, obsługa udziela instruktażu, prawda? Latacie samolotami? A więc stoi obsługa samolotu, stewardessa lub steward i opisuje, jak zapinać pasy, opisuje tych wyjściach awaryjnych, pokazuje, gdzie one są, a później bierze maskę tlenową. Przystawia ją do miejsca, z którego ona spada, tak? Widzieliście to? I wtedy udziela instruktażu. I kiedy to słuchałem, nagle przyszło objawienie. Bóg powiedział coś do mojego serca. Ona mówi, czy on mówi tak, że kiedy wypadną te maski, to najpierw dorosły zakłada tą maskę, tak? I zaczyna oddychać tlenem, gdy go brakuje, a później zakłada tą maskę dziecku obok. I wtedy Duch Święty powiedział do mnie, że tak ma być w naszym życiu. Jeśli chcemy pomóc komuś, my sami najpierw musimy być dotlenieni. My sami najpierw musimy chodzić w Bożej mocy. My sami najpierw musimy być nasyceni Bożą obecnością. Pamiętacie? Kiedy uczniowie siedzieli wokół Jezusa i nagle Pan Jezus ma być ukrzyżowany i uczniowie mówią do Niego: Panie, my pójdziemy z Tobą na krańce świata. My zrobimy wszystko, cokolwiek nam każesz. A Pan Jezus im mówi: chyba nie. Kiedy tak myślałem nad tym, to odczytałem w tym świadectwie, że w uczniach było takie chciejstwo. Oni chcieli, ale nie byli w stanie. Dopiero kiedy Duch Święty przyszedł, dopiero kiedy dzień pięćdziesiątnicy założyli te maski tlenowe, zostali nasyceni, napełnieni Duchem Świętym, byli w stanie wykonać to, do czego ich Bóg powołał. Amen? Bóg pragnie uwalniać przez nasze życie swoją moc. Dwa wersety. Jeden z nich to mój ulubiony. To jest werset mojego życia. Już wygłosiłem na temat tego wersetu 5 kazań. I ciągle, kiedy go czytam, pojawia się nowe słowo. Ileż kazań można wygłosić w oparciu o jeden werset? Mnóstwo. Bo to jest żywe słowo. Bóg ciągle coś nowego, świeżego może nam powiedzieć. Pierwszy fragment to Kolosan 1,29. Apostoł Paweł mówi: nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. W innym tłumaczeniu czytamy: oto walczę i nad tym pracuję, a czynię to dzięki mocy otrzymanej od Boga. I następny werset, Efezjan 3:20-21, właściwie werset 20. Bóg swoją potężną mocą działającą w naszym życiu jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, o co Go prosimy, a nawet więcej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Jak ja kocham ten werset. To jest mój ulubiony werset. Na tym wersecie buduję całe moje życie. Że Bóg jest w stanie uczynić zawsze daleko więcej, niż jesteśmy w stanie pomyśleć, niż jesteśmy w stanie nawet wyprosić. Znacie znanego ewangelistę niemieckiego Reinharda Bonke. Kiedyś do niego przyszła kobieta, chrześcijanka. I mówi tak: Panie Reinhard Bonke, Panie pastorze, czy pastorze Bonke, pomódź się o mnie i wygoń ze mnie demona, dlatego że siedzi w mojej głowie i mnie cały czas głowa boli. A wtedy on ją zapytał, jesteś osobą wierzącą? Oddałaś życie Jezusowi? Ona mówi, tak, od wielu lat chodzę do kościoła i ciągle siedzą we mnie demony. I wtedy Bóg mówi, byłem bardzo zaskoczony. I tak zamyślił się na chwilę i po chwili odwrócił się do niej i tak jej powiedział. Mówi, wiesz co, kiedy byłem mały, mieszkałem u mojej babci. I zaobserwowałem takie zjawisko, że jak piec był gorący, to żadna mucha na niego nie siadła. Ale jak był zimny, to cały piec był obleziony przez muchy. Mówi, ty nie potrzebujesz wygnać demona, tylko potrzebujesz być gorący. Potrzebujesz ognia Ducha Świętego, potrzebujesz napełnienia Duchem Świętym, a jak on będzie w swoim życiu, to wtedy żaden demon na ciebie nie siądzie, bo się zaraz poparzy. Amen? A więc potrzebujemy nauczyć się, jak uwalniać Bożą moc przez swoje życie. Kilka wskazówek dzisiaj. Mam nadzieję, że wstałem o godzinie 3 rano, a więc myślę, że skończę koło 11. Bo muszę się przecież wyspać. Niektórzy sobie pomyśleli, no i wtopiłem. A takie miałem myśli, żeby dzisiaj w domu zostać. Jak sprawić, aby Bóg, który działa w nas, skutecznie przejawiał to wszystko, kim jest i co nam dał przez nas? Czyż nie jest to piękne, że Bóg nas wybrał? Ciebie i mnie. Wybrał nas, abyśmy byli światłością dla tego świata. Nie abyśmy oślepiali się nawzajem, ale abyśmy świecili na zewnątrz. Aby Bóg uwalniał tą swoją moc poprzez nasze życie. Paweł mówi, o to walczę, o to zmagam się, nad tym pracuję. Tym wszystkim, co dzieje się w moim życiu, dzięki mocy, która skutecznie we mnie działa. A więc moją odpowiedzialnością jest, ja muszę zadbać o to, aby nigdy, przenigdy nie wątpić w Bożą moc w swoim życiu. Bez względu na okoliczności, bez względu na sytuacje, które będziemy doświadczać i przez które będziemy przechodzić. Kiedy przechodzę przez burzę, czy próby, czy doświadczenia, nigdy nie myślę, że to jakieś przekleństwo, czy Boże potępienie. Chciałbym was zachęcić. Kiedy będziecie przechodzić przez różne doświadczenia, próby, nigdy nie myślcie, że to przekleństwo, czy potępienie. Nigdy tak nie myślcie. Ostatnio nauczyłem się, że doświadczenia i próby są trampoliną dla działań Bożych w moim życiu. Amen? Kiedy przechodzę przez doświadczenie i burzę, to nie po to, abym został poniżony, abym został upokorzony, ale po to, aby Bóg mógł uwolnić swoją moc poprzez moje życie. Abym mógł pokonać trudności, abym mógł zwyciężyć dzięki Jezusowi Chrystusowi. Zapytasz, czy Bóg wywołuje burzę? Pamiętacie, kiedyś Pan Jezus po cudzie, może jutro coś na ten temat więcej powiem, po cudzie rozmnożenia chleba powiedział uczniom, aby wsiedli do łodzi i przepłynęli na drugą stronę jeziora. I Biblia mówi, że nagle zerwała się burza. Nagle pojawił się sztorm i wiał wiatr przeciwny prosto im w twarz. Pytanie? Czy Bóg wywołał burzę? Świetne pytanie. Albo można je zadać w związku z innymi sferami naszego życia. Czy Bóg sprawił, że straciłem pracę? Tracą ludzie pracę czasami? Chrześcijanie także. Czy Bóg sprawił, że jestem w depresji? Czy sprawia, że przytrafiają się złe rzeczy? Powiem wam tak. Nad tym debatują wybitni ludzie. oddani chrześcijanie. Czy Bóg wywołuje to wszystko? W jakich wniosków dochodzą? Niektórzy mówią, że Bóg nigdy nie powoduje niczego złego, ponieważ jest dobry Bogiem. Prawda? Nie wiecie, co powiedzieć, bo nie wiecie, co powiem dalej. Twierdzą, że nie mogą pochodzić od Niego złe rzeczy. Wszystkie złe wywołuje diabeł. Inni twierdzą, że Bóg jest tak wielki i suwerenny, że rządzi całym wszechświatem i wszystko, co się dzieje, jest z Jego woli. I bądź tu mądry i pisz wiersze. Co ja sądzę? Jak to ktoś powiedział? Nie wiem, nie jestem Bogiem. Podoba się Bóg? Nie? Szerząc dalej tą myśl, nie mogę wam powiedzieć, czy Bóg wywołuje burzę, czy tylko do nich dopuszcza. Ale mogę powiedzieć, że Bóg wykorzystuje burzę dla mojego i twojego dobra. Że je wykorzysta, aby się przejawiła Boża moc. Aby Bóg objawił swoją chwałę. Czyż nie czytamy w liście Jakuba w pierwszym rozdziale od 2 do 4? Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie tę chwilę, gdy jesteście poddani przeróżnym próbom. Wiecie, że takie doświadczenia waszej wiary, takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast was prowadzi do dzieła doskonałego. Abyście byli doskonali, nienaganni, bez jakichkolwiek brak. Zmierzam się obecnie w moim nauczaniu w zborze, który prowadzę, z dwoma religijnymi przekonaniami. Ktoś słuchał na YouTube, to już się do wychwycili. Bo są takie dwa mity, które trzeba skonfrontować z Biblią. Mity chrześcijańskie. Zabrało mi to ponad 38 lat wchodzenia w wierze, żeby to zrozumieć. Dwa mity. Po pierwsze, ciągle słyszy się wśród chrześcijan, że Bóg daje nam tyle, ile potrzeba. Spotkaliście się z takim określeniem? Ale to nie jest biblijne. Nigdzie w Biblii tak nie pisze. Wręcz pisze, że Bóg to jest Bóg Wszechmocny El Shaddai. A to tłumaczenie El Shaddai brzmi Bóg Wszechmocny, który daje więcej niż potrzeba. Czyni więcej niż potrzeba. Dawid modlił się, mój kielich opływa. Przelewa się. Tak? Kiedy Pan Jezus pomnożył 12 chleb, to było 12 koszy resztek. Dlaczego? Po co? Zadaliście sobie kiedyś pytanie? Wdeptany w ziemię chleb, resztki ryb, jakiś ogon. Z niedojedzonym mięsem. Było ciepło. 12 koszy. Po co? Jak daje tyle, ile potrzeba, to po co? To miało pewien cel. Bo Pan Jezus powiedział, że dam wam, albo dadzą wam zanadrze, miarą potrzęsioną, przepełnioną, włożę w zanadrza wasze. To jest jeden. A drugi, że Bóg nie dopuści więcej, niż jesteśmy w stanie udźwignąć. Spotkaliście się z tym? O, wiele razy. A tego nie ma w Biblii. To jest ten problem. A my mówimy pewne rzeczy z automatu. Tak jest napisane w 1 Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało wasze siły. To jest zupełnie coś innego. Chodzi o pokuszenie. To znaczy, że mamy wyjście z każdego pokuszenia. Bo jeśli jesteśmy w Bogu i Boża moc działa w nas, to jesteśmy w stanie pokonać każdą pokusę. Jeśli jesteśmy w Jezusie zanurzeni i diabeł przychodzi, aby nas kusić, to żadne pokuszenie nie jest ponad nasze siły. Ale nie jest to w kontekście doświadczeń i prób. Bo wtedy, gdybyśmy byli w stanie o naszych siłach udźwignąć doświadczenia i próby, to po co nam Boża moc? Po co? Ale właśnie Bóg daje nam więcej niż jesteśmy w stanie udźwignąć, aby się okazało, że Jego moc przejawia się w naszych słabościach. Amen? I wtedy jest ta trampolina, od której się odbijamy i zaczynamy widzieć Boże działanie. Nigdy nie ograniczajmy Boga naszym myśleniem, słowami, zachowaniem, lesnością i obojętnością. W żadnych okolicznościach. Niech płonie w nas ogień wiary, który góry przenosi. On może uczynić daleko więcej, niż jesteśmy w stanie pomyśleć, czy nawet go poprosić. Jest w stanie uczynić daleko więcej. Od czego to się wszystko zaczyna? Ja nie znam was wszystkich. Ale po pierwsze, musimy dojść do miejsca naszej świadomości, że człowiek jest martwy z powodu grzechu. Nawet jeśli żyje, funkcjonuje, pracuje, bawi się, cieszy się życiem, jeździ na wakacje, ma dom, piękny samochód, rodzinę, jest martwy z powodu grzechu. Biblia mówi, że grzech umartwił nas. Mamy imię, że żyjemy, ale umarli jesteśmy. A więc co to znaczy? Że w naszym wnętrzu nie ma relacji z Bogiem. Grzech zabił relację z Bogiem. Grzech sprawił, że umarliśmy, że nie żyjemy. Ciało nasze żyje, ale duchowo jesteśmy martwi. I nie znając was wszystkich, jako ewangelista, chciałbym zachęcić dzisiaj tych, którzy potrzebują Jezusa. Bo wszyscy potrzebują Jezusa. Wszyscy potrzebują zbawienia. Każdy z nas potrzebuje przebaczenia grzechu. Każdy z nas potrzebuje pojednać się z Bogiem. Gdyby to nastąpiło, to ludzkość, świat byłby zupełnie inny. Nie byłby doskonały, ale byłby zupełnie inny. Kiedy bylibyśmy wszyscy pojednani z Bogiem, kiedy poznalibyśmy Jezusa, kiedy ożylibyśmy duchowo, kiedy to, co umarło z powodu grzechu, zostałoby ożywione, kiedy to, co zniszczył diabeł i grzech, zostałoby powołane do życia, kiedy dostalibyśmy tą wolność od Chrystusa ze zniewoleń, jakim są nałogi, z Bożej łaski, miłosierdzia, świat byłby zupełnie inny. Dlatego głosimy Jezusa. Dlatego opowiadamy o Jezusie. Nie ma piękniejszego doświadczenia w życiu, jak spotkać się z żywym Jezusem. Nie ma piękniejszego duchowego przeżycia, jak zetknąć się z Bogiem, zetknąć się z Jezusem poprzez nowonarodzenie z Ducha Świętego. Nie ma piękniejszego przeżycia. To sprawia, że nagle czuję się kimś docenionym, wartościowym, przepełnionym czymś, za czym tak całe życie biegałem. W moim przypadku miało to miejsce 38 lat temu. I ciągle to jest takie żywe. Takie piękne. Ciągle na nowo odkrywam to cudowne życie z Bogiem. Kiedy zbawienie nasze jest z działania Ducha Świętego, bo nowonarodzenie jest ponadnaturalnym działaniem Ducha Świętego w naszym życiu. Tak naprawdę od tego momentu Bóg zaczyna działać swoją mocą w naszym życiu. Kiedy rodzimy się na nowo z Ducha Świętego, kiedy Duch Święty przychodzi do naszego wnętrza i rodzi w nas nowe życie, rodzi w nas Jezusa. Na święta będziemy wspominać, jak to Duch Święty sprawił, że Maria, panna, dziewica poczęła i Jezus został zrodzony w jej łonie. Tak samo ten sam Duch Święty przychodzi do naszego życia, aby zrodzić Jezusa w nas. Mówi się czasami w kręgach ewangelicznych, Jezus narodził się w żłobie, ale czy narodził się w tobie? Czy narodził się w twoim życiu? Bez nowonarodzenia, bez pojednania się z Bogiem, bez tego duchowego przełomu w naszym życiu, wszyscy jesteśmy skazani na wieczne potępienie. Wszyscy jesteśmy skazani na wieczną mękę i śmierć. Nowonarodzenie daje nam nowe życie, które sprawia, że moje imię jest zapisane w niebie i staję się nowym człowiekiem. Amen? Biblia mówi, stare przemija, a wszystko staje się nowe. Spotkanie z Jezusem zmienia nas zupełnie. To może trochę bardziej miękko, humorystycznie to zobrazuje. Bo tak to brzmiało teologicznie, prawda? Przypomina mi się opowieść, którą słyszałem w Stanach Zjednoczonych. Pewien farmer wziął swoich synów i swoją żonę i pierwszy raz pojechali do Nowego Jorku. Nigdy nie byli w dużym mieście. A więc ubrali się w miarę, założyli kapelusze. Tato wziął kawałek słomy w zęby, także dwóch synów, jak na wiejskich chłopaków przystało. I wysiedli z autobusu w Nowy Jork. Idą po mieście, patrzą. Ale wieżowce, ale domy. Nigdy czegoś takiego nie widzieli. Byli zabukowani w hotelu, a więc weszli do hotelu. Patrzą, wszystko takie piękne, inne. Rozglądają się w koło. Patrzą. Nagle ściana się otworzyła. I do tej otwartej ściany o lasce wchodzi starsza kobieta. Tak patrzą, gdzie ona wchodzi. Nigdy nie widzieli windy. A więc weszła do środka, drzwi się zamknęły. A oni, gdzie ona? Kilka sygnałów, pik, 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 pik. Później znowu w dół, pik, 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 pik. Drzwi się otwierają, a z windy wychodzi piękna, młoda blondynka. Storek. Jemu słowa zbudziły pana. Temu farmerowi słowa wypadły. Kiedy to zobaczył, mówi, chłopcy, szybko po mamę, musimy ją ze trzy razy włożyć. Witam w kościele. Kiedy rodzimy się na nowo, całe nasze życie ulega zmianie. Wiecie, ja nie wiem, jak to było w waszym życiu. Mam tutaj wspaniałe siostry, kochanych braci. Nie wiem, jak to było w waszym życiu. Ale jak ja się nawróciłem, przyjąłem Jezusa do mojego serca, a był kawał łobuza ze mnie, musiałem wejść do tej windy. Kiedy spotkałem się z Jezusem, stałem się nowym człowiekiem. Kiedy wróciłem do pracy, tego nie dało się ukryć. Kiedy Duch Święty daje nam nowe życie, kiedy rodzimy się na nowo, kiedy rodzi się w naszym wnętrzu, w nas nowe życie Jezusa, to jest nowe życie. Amen? Jestem nowym stworzeniem. To jest niesamowite dzieło Ducha Świętego, bo to nie polega na tym, że jestem tutaj, bo mi się podoba, bo jest inaczej, bo mam dość tego zepsutego religijnego świata. Mam dość afer w kościele, a więc znalazłem fajny inny kościół. Dlatego dobrze się tu czuję i teraz chyba tu zostanę. O, oni jeszcze pomagają innym. To jest niesamowite. Podoba mi się to. Jaki fajny wystrój. Jaki cudowny, przekonywujący ten pastor, ten mówca. Super muzyka. Fajny, nowoczesny zespół. Ale nie tędy droga. Nie idźcie tą drogą, proszę. Bo Nie to zmienia nasze życie. Nasze życie zmienia Jezus. Przyjęcie Jezusa, nowonarodzenie, kiedy On rodzi się w naszych sercach, kiedy zaczyna żyć tu w tym wnętrzu, czyni nas innymi ludźmi. Ja to często podkreślam i czasami młodzi ludzie nie mogą mnie zrozumieć, jak to jest, a więc zaczynam się zastanawiać, co jest z nimi. Bo kiedy ja im mówię, że ja się wszędzie dobrze czuję, gdzie jest Boża obecność i gdzie ludzie wielbią Pana, to oni nie mogą uwierzyć w to. I mówią, pastor się dobrze czuje, jak oni śpiewają te stare pieśni z pielgrzyma, a ja mówię tak. Się czuję fantastycznie. I pastor się dobrze czuje na takiej młodzieżowej konferencji z dymami, ze światłami, z nowoczesną muzyką. Tak, czuję się świetnie. Bo wielbię tam Jezusa. Bo wszędzie idę z Nim. Kiedy Jezus żyje w moim sercu, to wiem, że On jest ze mną i Jemu należy się wszelka chwała. Czy śpiewam stary hymn, który ma 30 zwrotek, czy jeden refren, który się powtarza 50 razy, to nie ma znaczenia. Ja chcę Go wielbić, bo On jest godzien chwały. Kiedy to zmienia perspektywę patrzenia na to wszystko, co dzieje się wokół nas. Kiedy Jezus zmartwychwstał, spotkał swoich uczniów. Byli zagubieni, pełni strachu i obaw. Wiecie, jakie ja mam przekonanie? Że oni nie byli nowonarodzeni. Oni tylko chodzili z Jezusem. Oni byli oczyszczeni i usprawiedliwieni ze względu na słowo, które słyszeli. Ale Pan Jezus powiedział do Nikodema, musisz się na nowo narodzić. Co narodziło się z ducha, duchem jest, a co się narodziło z ciała, ciałem jest. Musisz się na nowo narodzić. I to nowonarodzenie miało miejsce po zmartwychwstaniu Jezusa. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, Ewangelia Jana, 20 rozdział nam to opisuje, pojawił się w pokoju, w którym byli ci mężczyźni zamknięci. A ja myślałem, że to kobiety są takie płochliwe. Oj, bracia, powiem wam, że w tym czasie, kiedy uczniowie byli zamknięci, zareglowani w izbie, moja Biblia mówi, że wszystkie kobiety, które chodziły z Jezusem, już ewangelizowały świat. Już ogłaszały wszystkim wzdłuż i wszerz, Jezus zmartwychwstał. Czytacie to w Biblii? Dlatego ja cenię moją żonę, cenię siostry w zborze, bo to jest dar dla Kościoła. Powiem wam jeszcze, bracia, coś fajnego. Wiecie, że nasze żony są jak dzięcioły? Wszelkiego balę wyciągują z nas. Dopóki tego nie odkryłem, to się wkurzałem na moją żonę. Ale teraz, kiedy o tym wiem, to ją chwalę. Ile ona mi pomogła razy, żebym głupoty nie popełnił, wyciągała kolejnego robala, jak dzięcio. Wyciąga ze mnie. Cencie sobie, bracia, żony. Na pocieszenie dla braci, bo tak widzę, że niektórzy poważnieli. Jest obietnica dla nas, bracia. Będziemy w niebie, to Pan otrze wszelką naszą łzę. Jezus stanął pośród nich, pośród mężczyzn, pośród apostołów, którzy chodzili z nimi, widzieli cuda. I powiedział, pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. To nie był dzień Pięćdziesiątnicy. To nie był dzień Zielony Świąt. To było 50 dni przed dniem Zielonych Świąt. To było tuż po zmartwychwstaniu. Pan Jezus przyszedł do nich i tchnął na nich. W oryginalnym języku greckim jest powiedziane dmuchnął tak jakby we flet. Tchnął na nich. Ja wierzę, że uczniowie wtedy narodzili się na nowo z Ducha Świętego. A później powiedział do nich, nie opuszczajcie Jerozolimy, dopóki nie zostaniecie napełnieni mocą z wysokości. I aby chodzić w Bożej mocy. I aby doświadczać Bożą moc w naszym życiu. potrzebujemy tych dwóch przeżyć. Aby Bóg mógł uwolnić swoją moc przez nasze życie, potrzebujemy narodzić się z Ducha i potrzebujemy napełnić się Duchem. Wtedy to działa. Wiecie, Bóg jest niesamowity. Miałem wiele pytań, kiedy zmarł mój brat, albo kiedy odchodził pastor Hydzik. I musieliśmy pewne rzeczy zrozumieć. Duch Święty musiał nam pewne rzeczy pokazać. Ale z drugiej strony, kiedy Duch Święty przychodził w różne miejsca, doświadczaliśmy niesamowitych przeżyć i manifestacji Bożej mocy. To świadczy o suwerenności działania Boga. I w każdej z tych sytuacji my musimy być gotowi, aby uwalniać Bożą moc. To było w poprzednim roku. Nie wiem, czy mówiłem wam o tych uzdrowieniach z nowotworów na zborze. To chyba było po wizycie u was. Po wakacjach trzy osoby zostały zdiagnozowane z chorobą nowotworową. Nie były to jakieś dramatyczne, jakieś wielkie, ale bardzo niebezpieczne. Były to nowotwory złośliwe. Jeden z liderów naszego kościoła, lider grupy domowej, miał nowotwora jądra. Bardzo niebezpieczny nowotwór. Druga siostra, młoda kobieta, właśnie rzucił ją mąż, bo się nawróciła, zostawił ją z dwójką dzieci i poszedł z inną kobietą. Została zdiagnozowana z nowotworem narządów kobiecych. I starszy brat, wieloletni członek naszego zboru, został zdiagnozowany z rakiem jelita grubego. Trzech naraz. Ogłosiliśmy, kiedy oni byli po konsultacjach w klinice onkologicznej, tydzień postu i modlitwy. Wiecie, na tym tygodniu postu i modlitwy Kościół gorąco się modlił. Oni przychodzili, wołaliśmy do Boga. Ten brat był starszy, 82 lata w szpitalu. Przygotowywany do wycięcia 20 cm jelita grubego z guzem. Wiecie, była pewna modlitwa, był to czwartek wieczór, nigdy nie zapomnę. Nagle przyszedł Duch Święty. Wiecie, Duch Święty czasami przychodzi, kiedy Bóg chce uwolnić swoją moc poprzez nasze życie w taki nieoczekiwany sposób. Zaskakuje. Czasami nas zaskakuje. I to jest to piękno życia z Duchem Świętym. Kiedy modlimy się, nagle słyszę głos. Jakby ktoś stanął obok mnie. Przeklinaj nowotwora. Wiecie? Ja tak aż mnie szarpnęło. Ja mówię, nie. W kościele ja nie będę nigdy przeklinał. Absolutnie. Słyszałem o takich praktykach gdzieś w Ameryce, że przeklinają choroby, ale ja tego nie będę robił. I modlę się dalej. I Duch Święty mówi to samo. Kiedy za trzecim razem to usłyszałem, mówię, Boże, potwierdź mi to, że to jest od Ciebie. I wtedy modlę się i mam widzenie. I widzę, jak Pan Jezus idzie i przeklina drzewo figowe, aby nie wydało więcej owocu. I Duch Święty mówi, zrób to samo z nowotworem. I powiem wam, zrobiłem to tylko raz. Wtedy. Ostatnio modliliśmy się o wiele ludzi chorych na nowotwory. Nigdy nie przyszło to samo uczucie. Bo Bóg nie działa szablonowo. W tych trzech przypadkach Bóg chciał uwolnić swoją moc. Zawołaliśmy te osoby i zaczęliśmy się modlić. To już jest ponad półtorej roku. Bóg nie uzdrowił. Wszystkie trzy osoby żyją. Wybraliśmy następne prawie dwa lata więcej. Widziałem go w niedzielę na nabożeństwie. Pełen radości, wielbi Boga. Wszystko je, wycięli mu ten kawałek. Ale powiedzieli, że w jego wieku to jest prawie śmiertelne. A on jest pełen zdrowia. Wszystko je, zaskakuje lekarzy, czuje się wspaniale. Ten brat, u którego stwierdzono już przerzuty na płucach, całkowicie czysty, nie ma żadnych komórek nowotworowych, chodzi co pół roku na badania i nic nie mogą znaleźć. Tak samo ta siostra, która jest pełna życia, jest także w służbie naszej w kościele, ma wspaniałe dzieci, jest tak radosna. Bóg ją uzdrowił i uwolnił. Tak Bóg pragnie uwalniać swoją moc przez nasze życie. Ale to jest wyzwanie. Jak? Jak podłączyć Bożą moc do naszych potrzeb? Prawda? Jak uwolnić Bożą moc w naszym życiu? Jak zbudować jak most między niebiańskim zaopatrzeniem, a naszymi ziemskimi potrzebami?
Jak uwolnić Bożą moc w naszym życiu?
I na koniec chciałbym przybliżyć wam postać Eliasza. Wiecie, dlaczego używam ten przykład? O tak po prostu.
W naszym życiu.
Bo Biblia mówi w liście Jakuba, 5 rozdziale, że Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Dlatego. Ale także Biblia mówi, że Eliasz był człowiekiem, przez którego Bóg uwalniał swoją moc. W niesamowity sposób. Jego uczeń Elizeusz tak bardzo był zafascynowany tym, co działo się w życiu Eliasza, że kiedy Eliasz odchodził na rydwanie do Boga, to poprosił o to namaszczenie podwójnej porcji dla swojego życia. Czyli to, co się działo w życiu Eliasza, było namacalne i było widoczne. I abyśmy nie poczuli się gorsi, powiem, że Eliasz był także człowiekiem, który zmagał się z takimi samymi problemami, jak my się zmagamy. Miał problem z depresją, bał się pewnego razu, krył się po jaskiniach, ale mimo tego był otwarty na Boże działanie i prosił Boga, by On uwolnił swoją moc przez jego życie. Pozwolił mu na to. Pewnego dnia Eliasz modlił się, nie było deszczu przez 3 lata i 6 miesięcy. A później Eliasz modlił się i przywrócił do życia zmarłego syna biednej wdowy. A w innym przypadku Eliasz modlił się i przyszedł ogień z nieba i zapalił ofiarę na ołtarzu zalaną wodą. W tym samym czasie Biblia mówi, że Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Niesamowite. Czyli ta łaska jest dla ciebie i dla mnie. To jest dla każdego z nas. Mimo, że miał ograniczenia, słabości, zwątpienia, takie same jak my mamy, towarzyszyły mu te same emocje, ale on tak żył z Bogiem, że Bóg uwalniał swoją moc przez jego życie. Wiecie, to nie jest rozwiązanie pozbyć się wszystkich naszych ograniczeń, słabości. Wtedy staniemy się supermenami, superkobietami. Nie o to chodzi. Bóg chce, abyśmy byli sobą. Ale pragnie w tych naszych doświadczeniach, ograniczeniach, czasami w naszych emocjach, które przeżywamy, przejawiać swoją moc i swoją chwałę. Zastanawiałem się, studiując Eliasza, co robić, kiedy nie ma jeszcze odpowiedzi na modlitwę. Zastanawialiście się kiedyś na tym? Ja mam dla was super odpowiedź. Tego jestem pewien na 100%. Sprzedaję to wam wszystkim. I nie musicie płacić. Co robić, kiedy nie ma jeszcze odpowiedzi na moją modlitwę? Modlić się dalej. Gratis. Nic innego wam nie powiem. Modlić się dalej. Co robić, kiedy drzwi się nie otwierają, a ja pukam? Co robić? Pukać dalej. Amen. Aż otworzą. Co robić, kiedy nie można znaleźć tego, co szukam? Szukam dalej. Proste? Tylko tyle. I Eliasz tego doświadczył. Eliasz modlił się 7 razy. Zanim jego sługa odpowiedział, bo wiecie, on pyta, widzisz coś? On mówi, nic, panie. Drugi raz się modli. Widzi coś? Nic, panie. Za siódmym razem, kiedy pyta swojego sługę, za siódmym razem, co widzisz? Widzę! Mała chmurka, Eliaszu! Ale Eliaszu, nic z tego nie będzie. Nawet radary pogody nie wykryją tej chmury. Jest tak mała jak ludzka ręka. Ale świadectwo, co? Ale zachęta. Z tego nic, Eliaszu, nie będzie. Ale Bóg jest w stanie uczynić więcej, niż jestem w stanie poprosić. Amen?
Amen.
Chciałbym was zachęcić. To kieruję do ludzi wierzących. Może odpowiedź, na którą czekasz, jest taka mała jak ludzka ręka. Taka malutka chmurka. Jeszcze nic nie widać. Nie zapowiada się na żadną ulewę. Na żaden deszcz. Ale oto prawda wiary. Nie to, na co patrzysz, ale to, co widzisz. Jeszcze raz powtórzę. Nie to, na co patrzysz, ale to, co widzisz. I rozwinę myśl. Co widzisz? Chmurkę wielkości małej ludzkiej ręki. Patrzysz na nią i zastanawiasz się, co będzie. Ale Eliasz widzi wielką ulewę. Patrzy na małą chmurkę, ale widzi wielką ulewę, która kończy suszę. Tak sobie dopowiedziałem, to trochę dodaję do Eliasza. Sługo mój, przyjacielu, słyszę szum odbitego deszczu, pachnie wilgocią. Czuję to, szukaj parasola, bo będzie ulewa. Mała chmurka. Jak to wam to udowodnić? Czy tu coś nie kombinuje? To popatrzmy na Jezusa. Jezus patrzy na rybaka Szymona Piotra i widzi kaznodzieja, który głosi dobrą nowinę. Jezus patrzy na celnika i widzi swojego naśladowcę. Jezus patrzy na Samarytankę przy studni i widzi wielkie żniwo dusz Samarii. Może być? Jezus patrzy na umierającego na krzyżu przestępcę i widzi świętą osobę. Jeszcze dziś będzie ze mną w raju. Nie to, na co patrzysz, ale to, co widzisz oczami wiary. To przyjdzie. Dlatego musimy zrobić coś więcej niż tylko patrzeć na nasze trudne sytuacje, na doświadczenia, na burze, które przychodzą. Musimy widzieć oczami wiary. Niedawno powiedziałem w swoim kościele tam. Bracia i siostry, w kontekście tej prawdy duchowej musimy zacząć inaczej widzieć. Kiedy patrzymy na krzesła, chcielibyśmy widzieć ludzi. Na puste krzesła. Tu też jest parę jeszcze pustych. A może nie wszyscy przyszli, może już macie pełno. Jak już macie pełno, to czas się wynieść. Albo zacząć robić dwa nabożeństwa. Kiedy patrzymy na nasze dzieci, chcielibyśmy widzieć, jak służą Bogu. Amen? Łatwo jest narzekać, łatwo jest krytykować, łatwo jest żałować. Kiedy patrzymy na miasto, chcielibyśmy widzieć przebudzenie. Kiedy patrzymy na nasze trudności, chcielibyśmy zauważyć drobne pozytywy i dziękować Bogu za nie. Wtedy zaczynamy uwalniać Bożą moc w naszym życiu. Mam kończyć już? Znaki? Ja nie wiem, jakie macie znaki, bo różne są. Ja tak pokazują, wyłączają mikrofon. Eliasz, napełniony Duchem Świętym, modlił się. Gdy się modlił, widział, jak Boża moc przychodzi do jego potrzeb. To samo widzimy w Danielu, gdy był w Jamie. To samo widzimy u Pawła i Sylasa. rzuconego do lochu. Ostatnio tydzień temu takie zdanie wymyśliłem. W kościele Paweł i Sylas uczą nas pewnej lekcji. Jeśli diabeł im nie pozwolił spać, to oni postanowili tak, że diabłu nie pozwolić spać. I wielbili i modlili się o północy całym sercem. Oni inaczej widzieli na to, co działo się wokół nich. Oni wiedzieli, że Bóg ma wielką moc. Nigdy nie myśl, że nie zasługujesz na Bożą obecność. Nawet jeśli w twoim życiu nie dzieje się dzisiaj zbyt dobrze, zasługujesz na Jego obecność. Możesz zrobić kolejny ruch do przodu. I możesz uchwycić się Boga całym sercem. I możesz doświadczyć Jego mocy. A kiedy tego doświadczysz, to ona będzie także przejawiała się przez twoje życie i będzie dotykała ludzi wokół nas. Czy tego pragniemy? Czy tego chcemy? Czy chcesz swoje życie powierzyć Jezusowi? Czy pragniesz, gdy patrzysz, widzieć oczami wiary, aby Bóg mógł uwalniać swoją moc przez twoje życie? Jesteśmy Jego cennymi naczyniami, z których ma wylewać się Jego obecność. Kruchymi, ale napełnionymi. Amen. Pełnymi Bożej mocy. Apostoł Paweł ujął to tak. Jesteśmy podobni do tych kruchych naczyń, aby się okazało, że ta moc nie z nas, ale z Niego. Że to On. I Jemu wszelka chwała. Amen. Jemu wszelka chwała. Jemu wszelka moc. I cześć, i uwielbienie. Wdzięczność. Wszystko Jemu. Bo tylko On zwycięstwo daje nam. Amen. Chcemy pochylić nasze głowy. Za chwilę powstaniemy, aby się modlić. Nawet nie wiem, która godzina, jeszcze przesadziłem. Przesadziłem, bo milczycie. Aleluja. Panie, tak wyciszeni jesteśmy przed Tobą. Panie, gdy tak patrzysz teraz na nas, to wszystko widzisz i wszystko wiesz. Panie, teraz widzisz nasze serca, Ty widzisz nasze życie, Ty widzisz, co dzieje się wewnątrz. Ty wiesz najlepiej, jacy jesteśmy. I Panie, dzisiaj przyszliśmy na to miejsce, aby mieć z Tobą społeczność i ze sobą także. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które nas motywuje, zachęca, które nas umacnia, które nas prowadzi. Panie, ja Ci dziękuję za Kościół Agapę, za ten zbór polonijny tutaj w Hamburgu. Twój Kościół. Moje siostry, moi braci. Panie, tak wszyscy razem przed Tobą jesteśmy jedną rodziną. I tak świadomi Twojej obecności otwieramy się dla Ciebie. Po to tu przyszliśmy, aby otwierać się dla Ciebie. Aby Twoja moc mogła przejawiać się przez nasze życie. Panie, Ty widzisz tych, którzy powinni dzisiaj powiedzieć: Panie Jezu, chcę oddać Tobie moje serce. Zapraszam Cię do mojego życia. Chcę narodzić się z Ducha Świętego. Ty widzisz tych, którzy potrzebują świeżego dotyku Duchem Świętym. Ty widzisz nas wszystkich. Panie, to dla mnie wielki przywilej i zaszczyt. I stoję z wielką pokorą przed Twoim zborem. Aby się pomodlić o tych, którzy przyszli tutaj z potrzebami. Panie, my nie jesteśmy po to, aby robić duchowe fajerwerki. My jesteśmy po to, Panie, by z pokorą i z uniżeniem przychodzić przed Twój tron i doświadczać Twojej mocy i Twojej obecności. która zmienia nasze życie. Dziękujemy Ci za to. Chcemy tak na moment jeszcze siedzieć z pochyloną głową przed Panem. A może ktoś chciałby dzisiaj powiedzieć: Panie Jezu, zapraszam Ciebie do mojego serca. Pragnę, abyś stał się moim osobistym Zbawicielem. Przebacz mi moje grzechy. Tak po prostu. Panie, chcę naprawić to moje życie. Chcę je oddać Tobie. Chcę stać się nowym stworzeniem. Chcę Twojej obecności w moim życiu. Jeśli ktoś tego pragnie, to dzisiaj możesz zaprosić Jezusa do swojego serca. Tylko tyle. Możesz powiedzieć: Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Uczyń ten cud nowozrodzenia w moim sercu. Przebacz mi moje grzechy. Wtedy to Bóg uczyni. On powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, utrudzeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Dam wam ukojenie. Jeśli tego potrzebujesz dzisiaj, to będzie to dla mnie wielkim przywilejem pomodlić się o Ciebie. Chciałbym to uczynić z pokorą, bo to Jezus sprawia. To Jezus uwalnia. To Jezus daje nowe życie. Jeśli ktoś tego pragnie, teraz, kiedy wszystkie głowy są pochylone, tam gdzie siedzisz, możesz tylko dźwignąć rękę do góry i opuścić. Jeśli ktoś jest, czy jeszcze ktoś? Trzy osoby. Cztery. Cztery osoby. Chciałbym się z Wami pomodlić. Nie chciałbym nikogo wprowadzać w zakłopotanie, bo nie chcemy tworzyć takiej atmosfery. Ale chciałbym się z Wami pomodlić. Chcielibyśmy powstać. Jeśli to nie będzie dla Was krępujące, czy nie będzie Was jakoś obciążało, czy krępowało, to chciałbym Was poprosić do siebie, tak będzie najłatwiej. Te cztery osoby, które podniosły swoją rękę. Abyście tu podeszli do mnie, tyłem do sali, chciałbym się z Wami pomodlić. Chciałbym, aby Jezus po prostu przyszedł do Waszej rodziny. Mojego wzrostu. Aleluja. Chcielibyśmy, kochani, poproszę także pastora, jego żonę. Chodźcie. Stańmy razem z tymi osobami, aby się pomodlić. Bóg wie, co przeżywają. Wierzę, że odpowiedziały te osoby na Boże wezwanie, na Boże zaproszenie. Bóg zna ich serce. Dzisiaj to może być dzień przełomu w ich życiu. Po prostu powierzmy ich życie Panu. Poprosił Was wszystkich, abyście wyciągnęli swoje ręce. Abyśmy mogli się teraz o nich modlić, błogosławić, aby mogli zaprosić Jezusa do swojego serca. Chciałbym, abyście Wy to uczynili z własnej woli, abyście w duchu swoim poprosili: Panie Jezu, przyjdź do mojego życia, zamieszkaj w moim sercu. Zaproś Go i powiedz: Panie Jezu, oddaję Ci moje życie, oddaję Ci moje serce. Nie chcę robić tego, żebyście coś powtarzali za mną. Nie chcę, abyście coś tutaj deklarowali. Niech to będzie Wasze wewnętrzne przeżycie z Jezusem Chrystusem. Tak odczuwam. Żebyście Wy to przeżyli wewnętrznie przed Bogiem. A my się o Was pomodlimy. My do Was podejdziemy. Położymy rękę na ramieniu. Pobłogosławimy Was. Aleluja. Panie, dziękujemy Ci. Panie, ja Ci dziękuję, że możemy tu stanąć razem. I teraz możemy się modlić.